Chciałbym dziś sięgnąć do Bożego Słowa i dłuższe fragmenty tego Słowa czytać. Pierwszy przeczytamy z Ewangelii Łukasza, 4 rozdziału, od wersetu 16. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. I zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, iż był wielki głód na ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i, powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Myślę, że mogę powiedzieć, iż po przeczytaniu tego słowa można być już podekscytowanym, zachęconym. No bo niezwykła okazja, niezwykła sytuacja. Nareszcie dowiemy się, nareszcie otrzymamy odpowiedź na często stawiane pytania, a zaczynające się od takiego pytajnika. Dlaczego? Właśnie. Dlaczego tylko ta wdowa za Eliasza? Dlaczego tylko Naaman? I gdybym czytał ten tekst po raz pierwszy, to oczekiwałbym, że na końcu tej historii Jezus udzieli wyjaśnienia. Powie, dlaczego wdowa, dlaczego Naaman, Syryjczyk? A gdy zatrzymujemy się w tym miejscu, w jakim skończyłem czytanie tego tekstu, w zasadzie możemy być rozczarowani. Nic nie dowiadujemy się. Ale czy tak naprawdę nie możemy się dowiedzieć nic więcej? By dowiedzieć się czegoś więcej, dlaczego i jaka jest odpowiedź, musimy powędrować wspólnie do tej historii, która jest tu wspomniana. Do jednej z tych historii powędrujemy. Sięgniemy do drugiej Księgi Królewskiej, 5 rozdziału, i przeczytamy tekst mówiący o tym, co Jezus wspomniał. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy z sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną? A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Co w tej historii mamy, siostry i bracia? Kogo nam ta historia przedstawia? Po pierwsze, mamy znakomitego dowódcę, generała wojsk, Naamana, Syryjczyka, który odnosił zwycięstwa i niejedną łupieszczą wyprawę wojenną przeprowadził, radził sobie doskonale jako żołnierz. Odnosił zwycięstwa. Mamy dwóch królów. Król Aramu, Ben-Hadad, i król Izraela, Jehoram. Ten ostatni, gdy pojawia się Naaman u niego z listem polecającym, podarł na sobie ubranie królewskie i powiedział: podejrzewam polityczną prowokację Ben-Hadada. Jest też Elizeusz, trochę dziwny człowiek, nieco w swym zachowaniu ekscentryk, podobny do swego, jakbyśmy współczesnym dziś językiem powiedzieli, mentora, Eliasza. Kto jeszcze? O kim jeszcze nie wspomniałem? Żona Naamana. W tle nic nie mówi, ale rozmawia z nim w sypialni. I dziewczynka izraelska, którą uprowadzono z domu, uprowadzono z ojczyzny, oderwano od rodziny. To postaci, które się przewijają w tym opowiadaniu. Ale to nie jest tylko opowieść, to są fakty. Historia była na tyle znana w Izraelu, że Jezus Chrystus, gdy przyszedł do Nazaretu i miał swoje pierwsze kazanie w synagodze, wspomniał tę historię, bo była tak doskonale znana. W swym rodzinnym Nazarecie przypomniał swoim słuchaczom, co się zdarzyło. Historia zaczyna się od Naamana, wielkiego człowieka, ważnego generała. Naaman był kimś, ale to, że on był kimś, nie mogło zmienić jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie może zmienić strasznej prawdy, że jest chory śmiertelnie, że jest chory na tron i nikt nie jest mu w stanie w tym pomóc. Wszystko, co mogą zrobić, co powinni zrobić, odizolować trędowatego, by kolejnych ludzi nie zarażał. Myślę, że zadawał sobie pytanie, jak wielu współcześnie żyjących ludzi, gdy ich dotknie śmiertelna choroba, gdy ich jakakolwiek choroba dotknie. Zapewne myślał tak samo, bo ludzie się nie zmienili. Dlaczego to mnie spotkało? Mnie, generała, dowódcę, który wypełnia swoje obowiązki rzetelnie. Jestem w porządku wobec mego króla. Dlaczego to mnie spotkało? A gdzie są moi aramejscy bogowie? Przecież tylu ich czcimy. Jestem zasłużony dla tego kraju. Dlaczego mnie? Myślę, że Naaman takie pytania mógł stawiać. Nie jest o tym napisane. To jest moja fabuła, którą dokładam do tej historii. Ale my wiemy, jacy jesteśmy. Znamy siebie jako ludzi. I myślę, że te pytania, jakie stawiał, odbijały się głuchym echem, pozostając bez odpowiedzi. Oczywiście pozornie bez odpowiedzi. Bo teraz na scenie tej historii pojawia się ktoś tak różny od tego wielkiego wodza. Jest niewolnicą, uprowadzona z rodzinnego domu, pozbawiona rodziców, jest młodą dziewczynką i została przydzielona jako niewolnica żonie Naamana. Jest tak mała, jak wielki jest Naaman, ale nie jest cichą myszką. Ta dziewczyna, mimo że jest niewolnicą i tak naprawdę nie powinna udzielać żadnych rad swojemu panu i swojej pani, odważyła się powiedzieć swojej pani: gdyby twój mąż zetknął się z kimś, kto wierzy w Boga Wszechmogącego, gdyby on spotkał proroka i gdybyś ty go spotkała, przekonalibyście się, że jest to mąż Boży. Dlaczego ta dziewczyna troszczy się o tego człowieka, którego armia pozbawiła ją wolności? Pozbawili jej rodziny. Uprowadzono ją z kraju, za którym tęskni. I myślę, że jest to pytanie bardzo ważne. Dlaczego swemu prześladowcy tak dobrze życzy? Dlaczego nie powiedziała, jak może wielu z nas by to zrobiło? A dobrze mu tak. Uprowadził mnie? Wyrządzili mi wielką krzywdę. Dobrze mu. Teraz ma za swoje. Ale ta dziewczyna jest zatroskana, bo ona chce im pokazać, że zna Boga, który nie ma względu na osobę, na jego pochodzenie, na jego poglądy, na jego pomysły. Ona chce powiedzieć tym ludziom: jest Bóg, który może wam pomóc. I żaden bożek Aramu wam nie pomoże. I żadne zabiegi tu nie pomogą, bo nie ma lekarstwa na tę chorobę. Ale jest Bóg. Ona chce wydać najlepsze świadectwo o tym, o którym się zapewne nauczyła w swoim domu, od swoich rodziców. To jest pierwsza ważna lekcja. O Bogu najwięcej możemy nauczyć się w domu, mając wspaniałych, wierzących rodziców. Nie zaniedbajcie tego obowiązku, by swoim dzieciom powiedzieć, kim jest Bóg, kim jest Jezus Chrystus. Ona wiedziała, co temu człowiekowi może pomóc. I nie zatrzymała tej wiedzy dla siebie. Nawet w tak trudnej sytuacji, gdy była pozbawiona fizycznej wolności, nie mogli jej pozbawić wolności duchowej. I ona w tej miłości do Boga nie widziała swego dręczyciela, który pozbawił ją wolności, ale widziała człowieka, któremu można pomóc. Nie zachowała tej wiedzy dla siebie. To tak, jakby naukowiec, który odkryje lekarstwo na raka, zachował tę wiedzę dla siebie. Ostatnio mamy głośną aferę z mąką. I już się pojawiły zarzuty, że naukowiec dużo wcześniej wiedział i zachował tę wiedzę dla siebie. Tłumaczył się, że on nie musi tego zgłaszać. No jakby to jego rodziny dotyczyło, to on by zaraz powiedział żonie, tylko nie kupuj tej mąki. To nie jest dobre, jeśli jest prawdziwe. Bo wiecie, żurnaliści potrafią ubarwić wszystko i wokół każdej sprawy zrobić dużo sensacji. Niezwykły przykład dla nas tej dziewczynki. Nie stracić wiary w Boga, w jakichkolwiek okolicznościach się znajdziesz. Bez względu na okoliczności. Ona miała coś do przekazania. Jest Bóg w Izraelu. Jest człowiek, do którego możesz pójść. Czy myślicie, że się nie narażała? Przecież mogli jej powiedzieć, tak? Skoro ten twój Bóg taki jest mocny i silny, to czemu jesteś niewolnicą? Czemu ciebie nie uratował? Ten wszechmogący, wszystko mogący zrobić Bóg. Czemu tobie nie pomógł? Ile razy spotkacie takie pytania? Ale to my nie znamy Bożych planów. Ten człowiek by nigdy się nie dowiedział o Bożym działaniu, o sposobach Bożego działania, gdyby ta dziewczyna nie znalazła się w jego domu. Kto by mu powiedział? Jakby tam ktoś dotarł? Ja wiem, że Bóg ma różne sposoby, ale on to czyni przez ludzi. On chciał użyć tej dziewczyny. Jest też drugie pytanie, które się w tej historii pojawia. Dlaczego Naaman i król słuchają takiej niewolnicy? Dlaczego uznali, że ona mówi prawdę? Przecież mogliby powiedzieć, no co tam dziecko, jakieś marzenia. Tak sobie myślę, dlaczego słuchali jej. Ponieważ jej postępowanie, zachowanie uwiarygodniło to, co ona miała do powiedzenia. To nie była rozbrykana, szalona dziewczyna, latająca po dyskotekach. Ale oni ją widzieli, jak służy Bogu. Ona nie zadawała pytań, czy można tańczyć, czy nie, ale zadawała pytania, czy Bóg w tej sytuacji, w jakiej jestem, może mi pomóc? Może mi błogosławić? Może rozwiązać mój problem? Myślę, że takie zadawała pytania. Może wyciągam za daleko idące wnioski, ale ja jestem stary konserwatysta. Cieszcie się, że konserwatyści umierają, potem będziecie mieli wolność i nowe rzeczy. Dlaczego król i Naaman słuchają niewolnicy? To nie było w zwyczaju zadawać pytania, ani tym bardziej odpowiadać na to, co niewolnik miał do powiedzenia. Niewolnik miał wykonać pracę lub polecenia swego pana. Bóg ma swój plan. I wsłuchujmy się w tę historię, jaki Bóg ma plan. Oto wrogo nastawiony Ben-Hadad pisze uprzejmy list do króla izraelskiego, z którym nie tak dawno jeszcze stoczyli wojnę. Taka słynna bitwa pod Karkar w 853 roku przed Chrystusem, nieopisana nawet w Biblii. I do tego króla pisze uprzejmy list. To jest wymiana not dyplomatycznych. A kiedy król przeczytał ten list, wpadł w rozpacz. To go zszokowało. Podarł na sobie królewskie ubranie i co sobie wyobraża? To jakaś pułapka. On próbuje mnie chwycić w pułapkę. To nie są dobre zamiary. Raczej dopatrywał się złych intencji. Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł coś zrobić? Wiecie, królowie, dyplomaci, oni na poziomie tym dyplomatycznym myślą, że tylko można rozwiązać problemy. No to było jasne i oczywiste. Król do króla. Oni potrafią tym językiem z sobą rozmawiać. No i jest taka nadzieja, że uwzględni ten Jehoram to, co ma tutaj do zaoferowania Ben-Hadad. Przecież generał przyjedzie, nie byle kto. Ktoś się pojawi. A król Izraelski mówi, nienormalni. Przecież nie ja jestem Bogiem. Co ja mogę zrobić? Lepiej niech on wraca do domu od razu. Królowi nie przyszło na myśl, że to nie on jest w centrum uwagi, że nie on jest najważniejszy. Pomylił się. Bóg miał tylko plan, by jego użyć. Nie wszystko da się ustalić na poziomie władzy i nie wszystko od niej zależy. To uczy mnie ten tekst. Jest ktoś, kto wszystkim kieruje i błogosławi i pomaga i odpowiada i uświadamia. Ale kiedy król zostaje w takiej, wydawałoby się, rozpaczliwej sytuacji, wkracza ktoś niezwykły. Elizeusz. Powiada królowi, to nie do ciebie on miał przyjechać. Do mnie. Król pewno zdziwiony. Zaraz. Co tu mi taki prorok, Elizeusz? Ja jestem królem. My, królowie, wiemy, jak z sobą rozmawiać. Jak król z królem, Polak z Polakiem, prawda? Jak doktor z doktorem, pamiętacie te słynne powiedzenia. My wiemy, jak z sobą rozmawiać. Generał tu z takim Elizeuszem, nie wiadomo kim, człowiekiem pustyni, ale ten człowiek był zdesperowany. Był śmiertelnie chory. Wiecie, ludzie mówią, nie pomoże i nie zaszkodzi, prawda? Czasami też taką przyjmujemy postawę. Ale Naaman był zdesperowany. Nie wspominam, bo to nie jest teraz dla mnie najważniejsze w tej historii. Co on wlókł za sobą? Czytaliście, ile to wozów wszystkiego. On myślał, że to się da jakoś załatwić. Ale to się nie dało tak. Staje u drzwi domu Elizeusza. Wiecie, jak to czytam, to od razu mam cały scenariusz filmu, jak Ben-Hur. Tylko sfilmować. Oto wielki generał stoi przed drzwiami domu Elizeusza. Drzwi się otwierają. Zaraz zobaczę wielkiego Elizeusza. A tu wychodzi Gehazi i mówi, marsz do Jordanu, 7 razy się obmyć i będziesz czysty. Jak na filmie. Nie jest dobrze, chcę wam powiedzieć. Generał dostał szału. Naaman był przyzwyczajony też do rozmów dyplomatycznych, z dyplomatami. A tu mu wychodzi sługa i wydaje rozkaz. Co mi tu jakiś służący będzie wydawał polecenia? Rozejrzał się zapewne nerwowo po swoich. Stoi oniemiały i tak niemym wzrokiem do nich, tych towarzyszących mu wszystkich, powiada, czy wyście słyszeli to samo, co ja? To ja mam się w tym błotnistym Jordanie wypaplać? To my nie mamy lepszych rzek? I udowadnia, że mają taką Abanę rzekę i Parpar. To są dopiero rzeki, a Jordan? To strumy. To ja mogę się wykąpać w zdecydowanie lepszej rzece. I w tym wybuchu wściekłości odwraca się i chce wrócić do Damaszku. I byłby to koniec tej pięknej historii, którą wam opowiadam tak barwnie. Ale byłby to i koniec jego życia. Gdyby nie słudzy. I to są najważniejsze postacie, jakie tu się pojawiły w tym rozdziale. To słudzy o wszystkim zadecydowali. Służąca powiedziała o Bogu Wszechmogącym. A jego słudzy, Naamana, okazali się nieco rozsądniejsi od niego. Wiecie, kiedy potrzebujemy Bożego dotknięcia, kiedy jesteśmy w dramatycznej sytuacji, to wielu ludziom wydaje się, że proste rzeczy nie działają. No, gdyby on wyszedł, Naaman mówi, jakichś egzorcyzmów nade mną dokonał, ja bym mu za to zapłacił, wyrazy wdzięczności byśmy sobie wymienili. O, to by zadziałało. To by funkcjonowało. Gdyby on mi coś jeszcze kazał zrobić, może na głowie stanąć, a potem na jednym ręku jeszcze zawisnąć, Nie wiem, no wymyślam to tak na bieżąco. Coś trudnego. I ci słudzy mówią, gdyby ci to kazał zrobić, zrobiłbyś? No pewno. Bo to by świadczyło o skomplikowaniu sprawy, że sprawa jest trudna, ale on się podjął jej rozwiązania. Ale takie proste wykonanie polecenia, 7 razy się wykąpać i zanurzyć i będę uzdrowiony. Wiecie, w naszej świadomości, nawet dzisiejszej, u wielu ludzi funkcjonuje takie myślenie. Proste rzeczy nie działają. Trzeba to skomplikować. Kiedy mówimy, że musisz się narodzić na nowo, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, ludzie myślą, że to trzeba tak owinąć jeszcze w taką bawełnę teologiczną i tak to utrudnić, żeby poznać Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Najpierw trzeba wykonać 100 jakichś innych ćwiczeń, wykonać jakiś duchowy aerobik. I wtedy dopiero, no może będę zbawiony. Kiedy mówimy o takich prostych rzeczach, Bóg powiedział i stało się, to ludzie nie wierzą. Jak to Bóg mógł powiedzieć i stało się? Gwiazdy, ziemia, ropa naftowa. Nie, to tak się nie stało. Wiecie, tysiące różnych kółek leżały porozrzucane po całym świecie, nagle się razem zeszły i powstał wspaniały, genialnie pracujący zegarek. O, wtedy to ma sens. A tak powiedział, stało się. Dla Naamana było niewyobrażalne, że on może taką prostą rzecz wykonać i być zdrowym. On chciał to skomplikować. I wielu ludzi myśli, żeby być zdrowym, bo otrzymać od Boga uzdrowienie, trzeba zrobić jeszcze szereg innych kroków, które poprzedzą to wydarzenie. Oczywiście nie jestem człowiekiem, który powiada nie idź do lekarza, nie bierz pigułki, bo jeden z moich starszych ode mnie jeszcze braci, który mi usługiwał, powiedział tak do mnie. Wiesz, jak masz grypę i się modlisz, nic się nie zdarzyło, to lepiej weź tabletki, bo to po 3 dniach już będziesz zdrowy. A jak nie weźmiesz, będziesz tydzień leżał. Więc są rzeczy, gdzie użyć musimy też rozsądku. Mamy lekarzy, idziemy do nich. Ale dlaczego nie mam prawa skorzystać z Bożej oferty, która jest tak prosta? Uwierz. Naamanowi było najtrudniej uwierzyć. To jest zbyt proste. To jest głupie wierzyć. Obmyć się? Trzeba jakoś zasłużyć jeszcze na to. Proste rzeczy wydają się być naiwne. My potrzebujemy jakiegoś ubarwienia, dramaturgii. Dopiero wtedy to byłoby takie sensowne. Ale dramaturgią w tej sytuacji jest to, że jego życie się kończy. Jest śmiertelnie chory. Ale kiedy uległ swoim sługom i kiedy wszedł do Jordanu i tak się zanurzał, to myślę sobie, że znów miał takie myśli, bo ja bym tak myślał. No to ta mała niewolnica mnie załatwiła. Teraz wyglądam jak głupek. No co ja tak się maczam w tej wodzie? Głupio wyglądam. Generał posłuchał takiej dziewuszki. A ona może sobie to wymyśliła. I tak kicał i wstawał. Ale za 7 razem, kiedy wyszedł z tej wody i tak popatrzył na siebie, Boże Słowo powiada, zobaczył, że ma ciało jak dziecko. Czyste, niepokryte żadnymi wrzodami, ranami. Kiedy wykonał to ostatnie zanurzenie, nagle jego duchowe oczy się otworzyły. Nie tylko te oczy, którymi dokładnie widział, że jest uzdrowiony. A jego słudzy? Fantastyczni ludzie. Wiecie, że stali obok i milczeli? Bo ja bym powiedział, a nie mówiłem ci? A oni stali, milczeli. Poczekali aż Naaman. Sam oceni tę sytuację. Moglibyśmy powiedzieć po tym całym rozbudowanym opowiadaniu, że jest to wzruszająca historia o Bożej łasce, o Bożej interwencji. Na pewno ciekawsza niż te wszystkie telenowele płynące z satelitarnej anteny. Ale czy coś jest więcej w tym? Czy jest coś, czego się możemy nauczyć? Na pewno tak. Jezus po to tę historię przytoczył. Jezus do tej historii się odniósł, ponieważ Naaman nigdy by nie został uzdrowiony, gdyby nie słuchał. My musimy mieć otwarty słuch na Boga. Jego potęga, jego waleczność, jego odwaga nie przywróciłyby mu zdrowia. On nigdy nie byłby uzdrowiony, jeśli by nie posłuchał tego, co mówiła ta dziewczynka. Jeśli by nie posłuchał tych, którzy mu towarzyszyli w tej podróży. Gdyby im powiedział, dajcie sobie spokój, ja wiem, ja jestem tutaj generałem, a wy tylko sługami. Milczeć i wykonać moje polecenia. Chcę wam, siostry i bracia, powiedzieć, że mamy niepowtarzalną okazję, by mówić o Bogu, w którego wierzyć możemy, o Bogu, który zmienia nasze sytuacje. A historię z Ewangelii Łukasza przytoczyłem po to, by powiedzieć, że nie za każdym razem, gdy modlisz się o uzdrowienie, będziesz uzdrowiony. Nie wszyscy Naamani Starego Testamentu zostali uzdrowieni. Ten Asyryjczyk. Były setki wdów, a jednak ta jedna, którą Bóg wybrał. Czy to oznacza, że Bóg nie kochał tych innych? Bóg nie miał do nich litości, miłosierdzia? Jezus Chrystus przez tę historię chce nam powiedzieć: uwierz, wyznaj, nawróć się i przyjdź. Ja jestem tutaj. Ja jestem, aby ci pomóc. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, aby zwiastować miłościwy rok Pana. To po to się to zdarzyło. Każdy człowiek musi usłyszeć o Bożej łasce. Naaman usłyszał od dziewczynki. A Bóg dlatego do niego mówił, aby on się zatrzymał i miał czas dla Boga. Dag Hammarskjöld, sekretarz ONZ-u, powiedział tak: jakże byś mógł zachować zdolność słyszenia, jeżeli nigdy nie chcesz słuchać? Zapewne myślisz, że Bóg tak. Oczywiście powinien mieć czas dla ciebie, jak ty nie możesz go mieć dla Boga. Bóg musiał zatrzymać Naamana i powiedzieć: musisz mieć czas dla mnie, musisz się zastanowić nad swoim życiem. Nie potrafię wam wyjaśnić wielu rzeczy. Nie mogę powiedzieć na każde pytanie zaczynające się od słowa dlaczego, jaka jest ostateczna odpowiedź. Już kiedyś to powiedziałem, ale zadawanie tego pytania dlaczego nie jest grzechem. Pytajcie się, otrzymacie odpowiedź. Świat bardzo często żąda wyjaśnienia bólu, cierpień, dlaczego Bóg pozwala. Ale Bóg nie musi nam na wszystko odpowiadać. On nie ma zobowiązań takich, żeby nam na każde przez nas zadane pytanie odpowiedzieć tak, jak my tego chcemy. Zapewne nie dałem wam jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego jedni są uzdrowieni, inni nie. Świat nie może obarczać też winą Boga za to, gdy sam odrzuca Ewangelię, gdy odrzuca Bożą ofertę. W synagodze byli oburzeni. Nie dokonał cudu, na jaki czekaliśmy. A przecież on jest tak wielki. No to zabijmy go. I wypchnęli go poza miasto. Nie podobało im się to, że on tu nie uczynił żadnego cudu. Czy czasami z nami, nawet ludźmi wierzącymi, gdy modlimy się o Boże dotknięcie, o Boże uzdrowienie, czy nie pojawia się gdzieś taka nierozsądna myśl pogniewać się na Boga, bo nie uzdrowił mnie, bo nie odpowiedział mi? Nie każde rozwiązanie, które Bóg nam zaproponuje, będzie nam się podobać. Ale jedno jest pewne. W każdej sprawie możesz przyjść do Niego. I On nie będzie się tłumaczyć tobie, dlaczego nie. Ale każdy z nas do Niego może przyjść. Może obrazimy się, jak ci w Nazarecie. Chcieli się pozbyć tego, który nie chciał uczynić im cudu. Nie wszyscy trędowaci byli uzdrowieni. Nie wszystkie wdowy nakarmione. Wielu dobrych Izraelitów czekało na Boże dotknięcie. A tu taki Naaman, poganin, Syryjczyk. Mogli sobie zadawać to pytanie. Ale to jest ta niezrozumiała Boża ekonomia. Wiecie dlaczego czasami nie? Ponieważ my już wiemy, jaka jest nasza przyszłość. Wiemy, dokąd zmierzamy. Ja wiem, dokąd idę. Wiem, że idę do wieczności. A wielu Naamanów tego świata nie wie, dokąd idą. I dlatego czasami Bóg przez wstrząsy musi im mówić, dokąd zmierzają. I albo zawrócą z tej drogi, albo nie. Ja już wiem, gdzie idę. I mimo nawet dolegliwości i chorób, zostawię je tu na ziemi. Ja wam daję tę gwarancję. Tam w tym 2 metry na 1 metr i 2 głęboko zostawicie wszystkie bóle. Do wieczności już z nimi nie będziemy iść. Ale zawsze jest pytanie, do jakiej? Wielu Naamanów potrzebuje dziewczynki, która im powie o Chrystusie, powie o Bogu, aby nie powędrowali w niewłaściwe miejsce. Nie każda wdowa, nie każdy trędowaty, nie każdy chory. Ale jeśli nie zanurzysz się, gdyby tego Naaman nie zrobił, gdyby się nie zanurzył, nigdy by się nie dowiedział, że zdrowie było tylko o 1 zanurzenie więcej. Gdyby to zrobił 6 razy i wyszedł. Nigdy by się nie dowiedział, że za 7 razem byłby uzdrowiony. Dlatego powiem wam, jak to kazanie na koniec zatytułowałem sobie i to powinno było być powiedziane na początku. Uzdrowienie dla zasłużonych. Ale naprawdę ono jest dla niezasłużonych. Nie warci może byliśmy tego, cośmy od Boga otrzymali, co otrzymujemy. Ale Boże uzdrowienie jest dla tych, którzy uwierzą. Naaman w końcu uwierzył. Jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, umarł na Golgocie za twoje grzechy, to możesz być człowiekiem zbawionym. Ale jeśli wierzysz w to, co Słowo Boże powiada, że jego silnościami i ranami jesteśmy uzdrowieni, możesz doświadczyć uzdrowienia. Nie wiem, ile razy będziesz musiał tu wyjść. Może już byłeś 3 razy. To jeszcze może 4 trzeba będzie wyjść, bo za 7 razem może się dopiero dowiesz. Ale jeśli nie wyjdziesz 4., 5, nigdy się nie dowiesz, że uzdrowienie czekało na końcu. Dlatego też zachęcam was dzisiaj, gdy będziemy za chwilę modlić się, uwielbiać Boga, gdy tu powstaniemy, aby Jemu oddać chwałę. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy o uzdrowienie, proszę podejdźcie do przodu. Będę podchodził do was, modlił się. Nie mam żadnej mocy, ja nie jestem żadnym cudotwórcą, nawet nie mogę o sobie powiedzieć, że niech Izrael wie, a niech zbór Betel wie, że ma pastora, proroka. Nie mogę tego o sobie powiedzieć, ale wiedzcie, że macie pastora, który wierzy w Bożą moc uzdrawiającą. I tu w tym miejscu jest Bóg Wszechmogący, aby wam odpowiedzieć. Jeśli tego nie uczynisz, nigdy się nie dowiesz, że uzdrowienie było też dla ciebie. Amen.